W naszym studiu gość, mecenas Bartosz Fieducik, doktor prawa, adwokat. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
Zaprosiłem Pana do studia w związku z kilkoma tematami. Pierwszym z nich jest tak zwana obrona konieczna. Mamy taką ostatnią sytuację z Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie instruktor strzelectwa, człowiek posiadający legalnie broń, twierdzi, że bronił się przed napadem trzech innych osób. Dwie z nich miał zranić, jedną zabić. Może zacznijmy od takiego ogólnego stwierdzenia, ogólnego opisania tego, czym jest obrona konieczna. Jaka to sytuacja? Kiedy możemy o niej mówić?
Powiem tak. Cyceron już wiele tysięcy lat temu mówił, że siłę wolno odeprzeć siłą. I to jest taka zasada złota, że jeżeli ktoś nas atakuje, to mamy prawo ten atak odeprzeć. Mówiąc kodeksowo, obrona konieczna polega na odparciu bezpośredniego, bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro, chronione prawem.
No dobrze, ale teraz mamy też pewnego rodzaju wątpliwości. Myślę, że, bo ta sytuacja ostatnia mocno rezonuje w opinii publicznej. W zasadzie, gdy tylko włączamy jakieś portale społecznościowe, to w zasadzie co chwilę przejawia się ta historia. Nie znamy materiałów ze śledztwa, więc jakby trudno nam się odnosić do szczegółów, do detali, które bywają ważne w takich sprawach. Mhm. Ale czy my możemy się bronić w każdy możliwy sposób? Czy to jest zależne od tego, jaka jest skala tego ataku?
Powiem tak, wiemy niewiele, wiemy natomiast, że prokuratura postawiła temu człowiekowi, który użył broni przeciwko tym rzekomym napastnikom, jak twierdzi, postawiła zarzut zabójstwa. To jest jego twierdzenie, że działał w ramach obrony koniecznej. Każda sytuacja jest inna i najczęściej jest tak, że sytuacje nie są zero-jedynkowe. I w tym przypadku wydaje się właśnie, że nawet nie przekroczono granic obrony koniecznej, tylko tej obrony koniecznej w ogóle nie było. Ze szczątkowych informacji wiemy, że ten człowiek miał jakiś zatarg w parku, w miejscu publicznym z kilkoma agresywnymi młodymi osobami. Natomiast poszedł po tym wszystkim do domu, a więc no, nikt go nie zatrzymywał, nikt go tam nie zaatakował, nie pozbawił tutaj możliwości poruszania się. Wziął broń i wrócił. To wygląda jak egzekucja, więc nie wiem, czy tutaj obronie uda się tego człowieka wybronić z tej sprawy.
Przekonać sąd, że to był taki ciąg zdarzeń, którego nie można było zatrzymać, bo z drugiej strony każdy jest człowiekiem i można zakładać taką sytuację, nikogo nie broniąc, ani nie wybielając tej historii, że było to jakieś wzburzenie, być może coś tam się wydarzyło takiego, że były tam jeszcze jakieś groźby, że pójdziemy, że wrócimy do tej historii. Trudno nam to rozstrzygać, bo tak jak mówiłem, nie znamy materiałów śledztwa, ale czy nam można się bronić w sposób mocniejszy niż zostaliśmy zaatakowani? Bo wiele osób wskazuje na to, nie możesz strzelać do napastnika, który atakuje cię nożem. Że to nie, jest zbyt daleko posunięta ta obrona konieczna.
Obrona konieczna, tak jak słowo wskazuje tutaj, konieczna, tak? Czyli przy użyciu środków koniecznych do odparcia tego...
No ale nie mam noża, ktoś mnie atakuje nożem, mam przy sobie broń, którą mam legalnie.
Oczywiście, że mam prawo się bronić tą bronią palną. Mhm. Wszystko zależy od sytuacji, tak? Jeżeli będę miał, dajmy na to, jeżeli będę miał przed sobą nastolatka z jakimś, nie wiem, scyzorykiem, a ja będę rosłym mężczyzną, tym bardziej, nie wiem, zaprawionym w sportach walki, to bez problemu go z tej broni, że tak powiem, pozbawię go tej broni, tak?
Nie muszę
używać broni palnej. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji.
Od proporcji.
Natomiast
pewnych,
tak, jeżeli mam do czynienia, już teraz będę tak przerysowywał, żeby to było bardziej czytelne dla słuchaczy, jeżeli będę miał do czynienia ze starszą osobą, która no, jest niewydolna fizycznie i ma naprzeciwko siebie przeciwnika z nożem, no to nie wymagajmy od niej, by się broniła, bo to będzie nieskuteczne. Przy użyciu siły fizycznej ma prawo użyć broni, przy czym prawo nie nakłada na osobę, która się broni, szukania łagodniejszych środków. Tu nie ma subsydiarności. Mhm. Może użyć tego, co jest konieczne w tym momencie do odparcia zamachu. I oczywiście należy pamiętać o tym, że my mamy na przykład teraz możliwość swobodnej oceny w komfortowych okolicznościach, post factum, tego, co tam miało miejsce w tym parku. Natomiast te sytuacje, te zdarzenia zawsze dzieją się w mgnieniu oka często. Nie ma komfortu czasu. Decyzję podejmuje się w jednym momencie pod wpływem silnej presji i ustawodawca przewiduje, tak, może dojść do przekroczenia granic obrony koniecznej. To przekroczenie może mieć dwojaką postać. Możemy użyć nieproporcjonalnej siły, nieproporcjonalnego, nieadekwatnego narzędzia siły, tak, do odparcia zamachu. Możemy też to nasze działanie może być albo przedwczesne, albo może się spóźnić. I to jest przekroczenie granic obrony koniecznej i ustawodawca przewiduje dla takiej sytuacji możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary, bo nie jesteśmy automatami, tak? Mhm. I jesteśmy tylko ludźmi, możemy w konkretnej sytuacji popełnić błąd, źle ocenić sytuację, ale wciąż działać w przekonaniu, że działamy w ramach obrony koniecznej.
Czy tego typu spraw z oceny prawników, środowiska prawniczego jest coraz więcej? Czy to jest tylko wrażenie, że jest ich coraz więcej? Bo jak sobie spojrzałem w statystyki, tak przy okazji rzuciłem na to okiem, no to takich dokładnych statystyk, ile tego typu spraw obrony koniecznej, przekroczenia obrony koniecznej w skali kraju jest, to trudno to w zasadzie ustalić. Ale myślę, że jednak jakaś świadomość albo świadomość zagrożenia u Polaków istnieje coraz większa, bo w ubiegłym roku odnotowano rekordową liczbę wydanych pozwoleń na broń. Około 50 tysięcy nowych pozwoleń. Zbroimy się?
Ja myślę, że to jest wymowna liczba, że...
Te zjawiska się łączą?
Znaczy, ja nie wiem, czy konkretnie tak, to zagrożenie, jakie wypływa z mediów, te relacje medialne, czy to ma konkretnie wpływ, nie wiem, czy większego wpływu na te pozwolenia, na wzrost tej liczby nie ma sytuacja za naszą wschodnią granicą. Nie odważę się tutaj odpowiedzialnie odpowiedzieć na pytanie pana redaktora. Natomiast...
A pan bronił takiej osoby, która przekroczyła albo była oskarżona o to, że przekroczyła granicę obrony koniecznej? No bo często się uważa i taki zarzut stawiany jest prokuraturze, że śledczy stawiają pewne zarzuty na wyrost, żeby potem mieć, krótko mówiąc, z czego negocjować, z czego schodzić i nie wiem, czy to jest prawda, ale często ze strony obrony, i ona ma prawo do takiego twierdzenia, bo po to jest obroną, żeby takie zarzuty stawiać. Natomiast prokuratura tutaj zawsze mówi, że staje na straży przestrzegania prawa i oceny własnej sytuacji.
Oczywiście Urząd Prokuratorski zawsze ma prawo do własnej oceny.
Jako ten... I interpretacji tych zdarzeń.
Tak, oczywiście, ale zdarza się, że postępowania umarzane są właśnie z uwagi na obronę konieczną, bo ten, kto działa w ramach obrony koniecznej, nie popełnia przestępstwa. Zdarzają się sytuacje, że te postępowania umarzane są już na etapie postępowania przygotowawczego.
Pamięta pan taką historię, gdzie człowiek zastrzelił napastnika, który wdarł mu się do domu i ten człowiek sam opowiadał, że spanikował, w domu miał małe dzieci i po prostu miał pozwolenie na broń, wyjął tę broń, nie wiedział, kto to jest, był przekonany, że to jest zamach na jego życie, zdrowie i na dzieci. Zastrzelił człowieka i zdaje się, tam był wyrok skazujący.
Tak, i ta sytuacja, ona zbulwersowała opinię publiczną bardzo mocno i ustawodawca wprowadził do kodeksu karnego nowy przepis, właśnie przewidujący sytuację, gdy przekraczamy granicę obrony koniecznej, broniąc się przed napastnikiem, który wdarł się do naszego domu. I w tej sytuacji nie podlegamy karze. Popełniamy przestępstwo, tak, ale ustawodawca ma świadomość, czym jest dla nas nasz własny dom, że traktujemy go jako pewnego rodzaju azyl, to miejsce, gdzie chcemy i powinniśmy się czuć bezpiecznie, jeżeli ktoś wchodzi do tego domu. My nawet przekraczamy granicę obrony koniecznej, to nie podlegamy karze.
Bo wielu osobom marzy się taki system amerykański, my home is my castle, czyli mój dom jest moją twierdzą. Jak wchodzisz do mojego domu, no to musisz szanować moje zasady. Jeżeli wchodzisz bez zgody albo wchodzisz ze złymi zamiarami, to musisz się liczyć z tym, że stanie ci się krzywda, a nawet stracisz życie, jeżeli masz tak złe zamiary i na przykład masz w dłoni jakiś niebezpieczny przedmiot, nóż, siekierę, nie daj Boże, broń. System w ogóle by się w Polsce sprawdził, czy nie?
Ja myślę, że wiele osób chciałoby, tak, tego rozwiązania. Natomiast czy to jest możliwe? Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, żeby...
A może inaczej. Ja będę dopytywał, bo to chyba chodzi bardzo, bardzo o szczegóły. Czy w tego typu przepisach obowiązujących w Polsce jeszcze można coś doprecyzować, zmienić? Czy ta dyskusja związana właśnie z takimi wydarzeniami jak tej Bystrzycy Kłodzkiej na nowo nam tu rozgorzeje i czy będziemy jeszcze te przepisy w jakikolwiek sposób modyfikować, bo zazwyczaj jest tak w polskiej przestrzeni publicznej, że jak wydarza się jakaś tragedia, to politycy wyciągają najsurowszy argument, czyli zaostrzają kary. I to ma być remedium na wszystko.
Tak, no to jest takie populistyczne podejście do prawa karnego i często słyszymy w przestrzeni publicznej takie rozwiązanie proponowane przez polityków. Natomiast w tym przypadku nie wydaje mi się, żeby zachodziła potrzeba zmieniania czegokolwiek. Najważniejsze jest mądre stosowanie tego prawa, które mamy, bo ono nie jest wcale takie złe. Mądra ocena każdego stanu faktycznego i adekwatne zastosowanie przepisów. Wydaje mi się, że tutaj potrzeby jakichkolwiek zmian nie ma, tak jak była niedawno dyskusja na temat tego zabójstwa drogowego, czy wprowadzić, czy nie wprowadzić, czy te przepisy są wystarczające, czy jednak musimy wprowadzić w końcu na fali tych tragicznych wydarzeń na drogach, których liczba też rosła drastycznie.
No i pijanych kierowców, których wciąż jest masa.
Również, tak. I tutaj ustawodawca co róż wymyśla jakieś nowe rozwiązania, a to rekwizycja samochodów, tak. Coraz restrykcyjniejsze kary. Próbuję zatrzymać tą falę tych zdarzeń na drogach również z udziałem pijanych kierowców. No, widzimy, była dyskusja, gorąca dyskusja, przepisu zabójstwa drogowego do kodeksu nie wprowadzono.
Czy my powinniśmy się bronić z punktu widzenia obrońcy, człowieka, który zna prawo? Ktoś nam się włamuje do domu. To powinniśmy jednak się poddawać, czy się bronić, biorąc pod uwagę to, że takie zdarzenie może się skończyć tym, że pozbawimy tego napastnika nawet życia w takim bardzo drastycznym rozwoju wypadków, scenariuszu. Mamy prawo się bronić? Powinniśmy się bronić? Czy jednak mimo wszystko unikać tej agresji i poddawać się napadowi na przykład? Bo ludzie mają często wątpliwości. Boją się tego, co się wydarzy. Boją się tego napadu i boją się potem konsekwencji tego, co zrobią.
Odpowiedź jest jednoznaczna, jedyna możliwa. Tak, mamy prawo się bronić i powinniśmy to robić, jeżeli mamy taką możliwość. Jeszcze raz, każdy przypadek jest indywidualny, każdy przypadek jest inny, ale jeżeli ktoś wdziera się do naszego domu, tym bardziej w nocy dajmy na to, mamy prawo zareagować na to adekwatnie. Konsekwencje ataku, to są też orzeczenia Sądu Najwyższego, tak? Jeżeli te konsekwencje dla atakującego, dla napastnika będą poważne, być może nawet niespółmierne do jego zamiarów, to on ponosi te konsekwencje. On wchodząc do naszego domu, on podnosząc na nas rękę, ponosi konsekwencje, że z naszej ręki, którą podniesiemy w obronie, zginie.
No ale nic przyjemnego siedzieć na ławie oskarżonych, nawet potem będąc uniewinnionym, czy też jeżeli sąd zastosuje nadzwyczajne złagodzenie kary. I drugi temat, który wciąż się przewija, to jest tymczasowe aresztowanie. Czy w Polsce ten środek zapobiegawczy jest nadużywany? No bo też mamy też i opinie, i decyzje sądów europejskich, które tam troszeczkę grożą palcem polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, że tych aresztów jest sporo. Z drugiej strony argument jest taki, że jak nie aresztujemy tego człowieka, który jest często podejrzany o przestępstwa zagrożone wysoką karą pozbawienia wolności, to nam ucieknie i to sparaliżuje jakby dokonanie tego aktu sprawiedliwości, czyli przeprowadzenie procesu i wydanie wyroku.
Tak, to jest problem, który można nazwać i tak jest nazywany przez chociażby Europejski Trybunał Praw Człowieka strukturalnym w Polsce. Mamy problem jako państwo z nadużywaniem tej instytucji. Ja chcę przypomnieć, bo też w przestrzeni publicznej istnieje coś takiego, że jak ktoś zostanie popełnione przestępstwo i nie zostanie skierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie albo zostanie niezastosowane tymczasowe aresztowanie, to w opinii publicznej narasta oburzenie, jak to ktoś nie został aresztowany.
Ale jest też, przepraszam, druga...
Areszt to nie jest kara,
no,
tak?
No właśnie, ale też jest też tak, że jak ktoś został aresztowany, to czasami w opinii publicznej jest już uważany za osobę winną, a tak przecież nie jest. I też to działa w drugą stronę, że jeżeli sąd odrzuci wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie, no to jest taki argument, często się pojawia, jest używany dość zresztą sprytnie przez obrońców różnego rodzaju adwokatów, radców prawnych. No proszę zobaczyć, sąd nie aresztował, czyli te dowody są takie dość słabe. Tutaj pan prokurator się tu pospieszył, prawda?
Każdy przypadek jest inny i owszem, każdy będzie interpretował daną sytuację na swoją korzyść, natomiast chcę przypomnieć, i to jest podstawa tej dyskusji, tymczasowe aresztowanie nie jest karą, tak? To jest instytucja, która ma zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. Była próba tutaj zmian całkiem niedawno legislacyjnych w tym zakresie. Niestety propozycja zmian nie została zaakceptowana przez pana prezydenta i to wszystko zostało wstrzymane na jakiś czas. Natomiast ta sytuacja jest bardzo niedobra. Ja patrzę na instytucję tymczasowego aresztowania z perspektywy obrońcy. Mam do czynienia z tą instytucją. Wielokrotnie widzę, że naprawdę już w którymś momencie, w którymś miesiącu to już jest niepotrzebne. Natomiast ci prokuratorzy, tak, składają wnioski o przedłużenia. Niestety sądy bardzo często te areszty przedłużają.
Nie chcę sobie brać też na sumienie sytuacji, w której osoba oskarżona czy podejrzana o jakieś przestępstwo wychodzi z aresztu i ucieka. I to komplikuje sytuację.
Nie możemy zakładać,
że każdy będzie uciekał, tak?
Że każdy będzie uciekał, bo krzywdzimy w tym momencie osoby, które takiego zamiaru nie miały. Natomiast są, proszę panie redaktorze, są sposoby, by takim zachowaniom przeciwdziałać. Są to ośrodki wolnościowe, wysokie poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju, dozór policyjny, to może w jakiś sposób kontrolować sytuację takiego podejrzanego. Natomiast była też propozycja, nie wiem, znów to wszystko gdzieś zniknęło, natomiast wprowadzenia czegoś na wzór dozoru elektronicznego, tak, czyli takiego aresztu domowego, gdzie taka
można
osoba
śledzić tą osobę, tak, w sensie elektronicznym. Tak,
tak, że taka osoba przebywa we własnym mieszkaniu i organy ścigania mają permanentny nadzór nad sytuacją i lokalizacją takiej osoby. I tutaj mam odpowiedź na pana wątpliwości. To by wykluczyło te obawy, czy ta osoba jest, czy nie ma.
Jak często Bartosz Fiduczyk słyszy taki argument, że broni potwory w ludzkiej postaci, czyli osoby oskarżone o bardzo brutalne albo bardzo drastyczne historie. Mieliśmy sytuację tego wypadku śmiertelnego na ulicy Garncarskiej na Wiejskiej. Teraz pan mecenas jest, zdaje się, obrońcą oficera służby, byłego już oficera służby ochrony państwa, który zamordował własną córkę, oto jest przynajmniej podejrzany, no i zranił członków rodziny. Łatwo się żyje z taką opinią obrońcy takich ludzi?
To jest mój obowiązek, moja powinność bronić każdego, kto potrzebuje pomocy i zgłosi się do mnie o taką pomoc. Czy jest łatwo? Tego typu sprawy, nie będę ukrywał, stanowią obciążenie psychiczne i opinia publiczna, internauci dokładają.
Wielokrotnie widziałem takie wpisy gdzieś tam w mediach społecznościowych, no jak trudna sprawa, jak jakieś rzeczywiście bulwersujące wydarzenie, no to obrońcą jest dr Bartosz Fiducik. Jak to się dzieje?
Jak to się dzieje? No jakoś klienci powierzają mi swoje sprawy, obdarzają mnie zaufaniem. Proszę państwa, każdemu bezwzględnie należy się prawo do obrony. Była taka sytuacja, już nie będę wspominał na kanwie, których spraw to się wydarzyło, ale zostałem zaatakowany personalnie na korytarzu. Zwróciłem uwagę przed sądem, że miała miejsce tego typu sytuacja, że rodzina po drugiej stronie sali pokrzywdzonego zasiadająca, no, zwróciła się do mnie słowami, które nie powinny paść, tak? I sąd zwrócił uwagę właśnie takimi słowami. Proszę państwa, każdy ma prawo do obrony.
Nie tłumacząc tego typu zachowań, te osoby, które są spokrewnione z ludźmi, którzy, nie wiem, stracili życie, zostali na przykład zamordowani albo w jakikolwiek sposób pokrzywdzeni. Jest takie określenie, które wiele osób sobie stawia jako taki główny cel, poczucie sprawiedliwości społecznej. To jest trudne do zdefiniowania i chyba nie funkcjonujące w ogóle w polskim prawie, ale ludzie mają takie poczucie, że chcieliby, żeby tej sprawiedliwości stało się zadość. I często nie rozumieją, jak takiej osoby, potwora w cudzysłowie mówiąc, można w ogóle bronić. Przecież on narobił tyle zła.
No to jest, że tak powiem, miarą naszego rozwoju cywilizacyjnego, mówię o naszym państwie, tak? Że gwarantujemy każdemu, bez względu na to, pod jakim stoi zarzutem, czego miał się dopuścić, gwarantujemy mu, przynajmniej teoretycznie, rzetelny proces. Rolą adwokata jest czuwanie nad tym, by ten proces przebiegał zgodnie z procedurą, bo w nim są zapisane gwarancje. Ja sobie zawsze to tłumaczę tak. Moją rolą jest przypilnować, by to postępowanie toczyło się w sposób rzetelny, tak jak to ustawodawca zapisał, bo to są gwarancje, które mają wykluczyć pomyłkę sądową. A proszę Państwa, każdemu należy się prawo do obrony i ja zawsze powtarzam sobie i kierowałem też te słowa kiedyś w pewnej sprawie na sali sądowej i do policji, i do prokuratury, i do sądu. Proszę Państwa, każdy, kto bierze udział w postępowaniu karnym, powinien mieć w tyle głowy pewnego rodzaju refleksję, by był czujny, bo być może, żeby nie doszło do sytuacji, w której przed nim stanie ktoś, kiedyś niewinna osoba i on jej nie rozpozna. Te gwarancje służą po to, żeby nie skazać niewinnej osoby. Ja tylko przypomnę Państwu pewną osobę, która została określona przez opinię publiczną potworem. Pan Tomasz Komenda był potworem, z taką łatką spędził prawie 20 lat w więzieniu, a okazało się, że
wyszedł na wolność,
że ten człowiek był niewinny.
No dobrze, ale ludzie pytają, jak to jest możliwe? I teraz wracamy do sprawy Gerarda B. To jest ten słynny wypadek tragiczny. Zginął człowiek, który jechał na motorze, oficer szkoły policji. I teraz ludzie pytają, jak to jest możliwe, że człowiek miał prawo jazdy, jeździł samochodem, a po czasie sąd stwierdza i biegli stwierdzają, że w chwili popełnienia tego czynu był niepoczytalny. Od razu ludziom się włącza taki system, no zrobili z niego wariata, żeby nie siedział w więzieniu. Proszę wytłumaczyć, jak można wstecz orzec, że ktoś był w chwili popełnienia czynu niepoczytalny?
To jest pytanie do biegłych psychiatrów, ale odpowiem na to pytanie tak. Jeżeli w życiu danego człowieka pojawiają się symptomy chorobowe i jesteśmy w stanie odtworzyć momenty, w których ta choroba już, bo to jest choroba, tak? Choroba afektywna dwubiegunowa, czy dajmy na to schizofrenia i inne tego typu schorzenia, które wyłączają poczytalność. I jesteśmy w stanie udowodnić, że ta choroba miała miejsce już w dacie zdarzenia, to biegli mogą w oparciu o całą kształt sprawy stwierdzić, tak, ten człowiek
Ale tą chorobą. Dziwi się pan rozczarowaniu rodziny, że tak powiem, opinii publicznej, przynajmniej części, że ten człowiek nie trafił do więzienia?
Panie redaktorze, że wymiar sprawiedliwości nie jest po to, żeby zaspokajać czyjekolwiek oczekiwania. Mhm. Opinia publiczna, ja wiem.
Ale krzywda jest ogromna.
Opinia publiczna oczekuje czego? Linczu? To by zaspokoiło opinię publiczną.
A to nie jest populistyczne.
Mamy wyprowadzić takiego podejrzanego pod ratusz i
nie o to chodzi. Nikt takiego argumentu nie stawiał.
Widząc to, co się dzieje na forach internetowych, tak, te wpisy, to łącznie ze mną by mnie również
ale
chciano tam
jest
wyprowadzić.
Duża różnica między linczem a karą więzienia. To się musimy
Panie redaktorze,
chyba zgodzić.
Kara więzienia jest dedykowana dla osób, które popełniły przestępstwo. Osoba, która z uwagi na brak poczytalności nie możemy przypisać jej winy, nie popełnia przestępstwa.
Ale wiele osób tego nie rozumie.
Dlatego spotykamy się dzisiaj, by to społeczeństwo trochę doedukować. I ja chcę powiedzieć tak, no osoba, która z uwagi na chorobę... Te choroby, proszę Państwa, mogą dotknąć każdego, niestety. One nie wybierają. Osoba, która z uwagi na swoją chorobę była niepoczytalna w dacie zdarzenia, nie popełnia przestępstwa i dlatego nie zamyka się jej w więzieniu, ale zamyka się w szpitalu psychiatrycznym.
Nie zarzucając nikomu chęci linczu, też trudno się dziwić, że ludzie się trochę czują rozczarowani tym i nie mają takiego poczucia sprawiedliwości i to jest chyba moim zdaniem zrozumiałe. Ale jeszcze chcę zapytać o jedną rzecz. O śledztwo w sprawie byłego oficera Służby Ochrony Państwa. To jest jakaś tragiczna historia, co tu dużo kryć. Na jakim etapie dzisiaj jest ta sprawa? Czy ten człowiek jest w ogóle badany pod względem swojej poczytalności właśnie? No bo trudno racjonalnie, w jakikolwiek logiczny sposób wytłumaczyć to, co się wydarzyło. Tym bardziej, że ostatnio prokuratura ogłosiła, że ani nie był pod wpływem alkoholu, ani żadnych środków odurzających.
Zostali, mogę powiedzieć tylko tyle, nie ujawniając szczegółów, bo to jest postępowanie przygotowawcze objęte tajemnicą. zostali powołani, biegli konkretnej specjalizacji, którzy mają ocenić właśnie kwestie, które dadzą odpowiedź wszystkim na pytanie, które przed chwilą pan redaktor poruszył. To postępowanie jest na wczesnym etapie. Dzisiaj akurat jest posiedzenie z wniosku prokuratury o przedłużenie tymczasowego aresztowania. I tyle mogę powiedzieć. Jestem związany tajemnicą śledztwa.
No to zapytam inaczej. Czy pan wie, co się stało z rozmów ze swoim klientem? Nie pytam o szczegóły, bo rozumiem, że pan tego nie może ujawnić, no bo to są jakby okoliczności, które są też związane z tajemnicą adwokacką. Czy pan wie, co się stało? Dlaczego tak się stało?
Mam swój pogląd na tą sprawę, natomiast nie będę go ujawniał, panie redaktorze. Proszę wybaczyć, ale nie będę go ujawniał. Nie mogę po prostu.
Doktor Bartosz Wieducik, adwokat, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.